Duch Święty i głoszenie Słowa Bożego. Otwórzmy dzisiaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 2 i pierwszych 5 wersetów. Również i ja, mówi apostoł Paweł, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Chcę nawiązać do dwóch poprzednich moich kazań w tym cyklu Duch Święty i my. Mówiliśmy, że Duch Święty natchnął kiedyś autorów Biblii i przez całe swoje życie oni, żyjąc pod jego natchnieniem, przeżywali to, co Bóg im przygotował, jak Bóg ich prowadził i też to później opisali, zostało spisane, powstały teksty pisane. I my dobrze dzisiaj wiemy, że Biblia jest księgą, którą się stale czyta w obecności jej autora. Jest ona dlatego żywa, że, tak powiem, oddech Boga. Oddech Boga, który towarzyszył jej powstawaniu, również towarzyszy dzisiaj jej czytaniu. Też musimy wiedzieć, że w Chrystusie Jezusie Bóg objawił nam to, co jest potrzebne aż do Jego przyjścia. I chodzi mi o stosunek Pana Jezusa do Starego Testamentu, o stosunek nasz do Starego Testamentu. I nie można go w pełni zrozumieć bez Jezusa. Jak człowiek się nie nawróci, na nowo nie narodzi, jak w nim autor Biblii nie zamieszka, to dla niego Stary Testament i Nowy Testament będą na równi i nie będzie widział tego, co jest istotne. A co jest istotne? Że w Starym Testamencie jest ukryty Nowy Testament. I tamci ludzie nie widzieli rzeczy, które my widzimy dzisiaj, które widzieli ludzie Nowego Testamentu. Natomiast w Nowym Testamencie Stary Testament jest odsłonięty, objawiony. I to jest różnica. Nowy w Starym był ukryty, a Stary w Nowym jest objawiony. Dlatego mamy dzisiaj inny stosunek do spraw, które są opisane w Starym Testamencie, niż ludzie Starego Testamentu. Oni żyli bez Chrystusa, bez pełni. My mamy pełnię dzięki temu, że Chrystus wstąpił na niebiosa i wylał Ducha Świętego, a więc jest to zupełnie inna rzeczywistość i musimy tak patrzeć na Pismo Święte. Naszą teraźniejszością jest Jezus Chrystus. On żyje z każdym chrześcijaninem w konkretnym jego okresie, gdy żyje. I ten chrześcijanin cały czas jest kształtowany na podstawie Pisma Świętego przez autora, przez Jezusa Chrystusa. Inną sprawą jest to, że gdy mówiliśmy, Duch Święty postanowił przełożonych w Kościele. A więc jak czytaliśmy Dzieje Apostolskie, rozdział 20, biskupów, czyli tych, którzy mają doglądać Bożą trzodę, mają paść Bożą trzodę, mają się troszczyć o siebie samych i o całą trzodę, dlatego że jest ona nabyta krwią Chrystusa, jest Bożą własnością, a więc wszyscy jesteśmy Bożą własnością i niektórzy spośród nas o nas się troszczą, my się troszczymy o innych i jak nawzajem się troszczymy jako ci, których Pan postanawia, abyśmy się opiekowali, paśli, karmili Bożym Słowem tych, którzy są nam podlegli w danej chwili, a potem ci podlegli stają się znów doświadczeni, dojrzali i oni robią to, co myśmy robili dla nich, a więc ludzie, którzy doglądają. Dzisiaj chcemy mówić, jak wygląda głoszenie Bożego Słowa. I oczywiście Duch Święty tutaj jest podmiotem, jest tym, o którym mówimy głównie, ale w kontekście tego, gdy Słowo Boże jest głoszone. Bóg stworzył świat swoim Słowem, naród wybrany był narodem Słowa. Chrystus na ziemię stąpił jako Słowo, stało się ciałem, mieszkało między nami. Słowo zostawił na ziemi w swoich uczniach. Wstąpił na niebiosa, wylał Ducha Świętego i to słowo zapieczętował Duchem Świętym, który miał ich wprowadzić we wszelką prawdę. A więc cały czas chodzi o słowo to, które Bóg mówi. Nie które powiedział, ale które Bóg mówi aktualnie. Bo Biblia jest żywa i ona mówi. Wiara jest ze słyszenia Bożego Słowa, ze słuchania Bożego Słowa. Trzeba je czytając usłyszeć. A więc jest to słowo aktualne, gdy Bóg do nas mówi. Przepraszam, że tak troszkę nawiążę, ale mając perspektywę dość długą mojego życia duchowego i różnych koncepcji, przez które ja przechodziłem również, które słyszałem, przez nie przechodziłem, pamiętam, jak się zachwycaliśmy się takim twierdzeniem, pewnym sloganem, który był dla nas bardzo twórczy. Biblia mówi, Pismo Święte mówi. Pomyślałem sobie ostatnio właśnie, widząc na różne skutki takiego zbyt prostego myślenia, że gdy tylko Biblia mówi, to można tą Biblią różne rzeczy udowodnić, często sprzeczne z Pismem Świętym. Bo tak naprawdę to Bóg mówi w Biblii. Biblia sama nie mówi. Biblia nie jest Bogiem. I należy uznać, że tamto stwierdzenie to było taką tylko formułą, taką metaforą, której chce się powiedzieć, że Bóg mówi do nas przez swoje słowo. I o to chodzi. I chciałbym to zaznaczyć w tej chwili, bo Duch Święty sprawia, że to słowo jest aktualne dzisiaj. Ono tak brzmi, jak Bóg chce, żeby zabrzmiało dla nas na dzisiaj. I wracając do tekstu, który czytaliśmy, drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset, Paweł rozpoczyna, również ja, gdy do was przyszedłem, to nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Przez chwilę pomyślmy sobie nad tym, co Paweł mówi. Również ja. Nawiązuje do wcześniejszych zdań, które są u nas zawarte w pierwszym rozdziale. Cóż w tym pierwszym rozdziale my widzimy? Więc w pierwszym wersecie rozdziału pierwszego mówi, że jest powołany. Z woli Bożej jest powołany na posłańca Chrystusa, na apostoła, czyli posłańca Chrystusa. Dalej, gdy patrzymy na werset szósty, to stwierdza, że w zborze w Koryncie zostało utwierdzone świadectwo o Chrystusie. A rozdział drugi, wiersz pierwszy mówi, głosząc wam świadectwo Boże. I wyraz świadectwo chcę zaznaczyć. Pamiętamy, w naszym cyklu również i o tym mówiliśmy, Duch Święty i mocarne świadectwo. Kto nie słuchał, proszę, aby sobie wrócił i odsłuchał również i tej części mojego rozważania. Świadectwo. O co tu chodzi? Chodzi o to, że każdy z nas ma kontakt nie z Biblią. Owszem, mamy z Biblią, tak. Ale dzięki Biblii mamy kontakt z autorem tej księgi. Przez Ducha Świętego mamy kontakt z Bożą myślą, z Bożym tchnieniem. Z tym, co Bóg nam chce powiedzieć, co powiedział kiedyś i chce nam dzisiaj to powtórzyć, powiedzieć, dookreślić. I wtedy każdy z nas ma świadectwo sam w sobie. Duch Boży poświadcza mojemu duchowi. To jest bardzo ważne, narodzić się na nowo i wtedy mieć to, tę pewność, świadectwo w sobie. Czasem ktoś usiłuje jakoś tak ukierunkować nas na skromność i mówi, nie bądźcie tacy pewni, bo to jest zarozumialstwo, gdy ktoś mówi, że jest pewny swego zbawienia, że jest pewny tego, że Bóg powiedział i tak dalej. I oczywiście, że musimy być ludźmi pokornymi, skromnymi, ale nie wolno nam nie mieć pewności, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jeszcze razy apostoł Jan pisze i w Ewangelii, i w listach swoich, abyście wiedzieli. Apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, czego pewny jesteś. A więc brak pewności to jest straszna rzecz. Wiara jest przecież pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc nie można się tutaj wpędzać w jakiś kompleks i być na siłę człowiekiem niepewnym, gdy się jest pewnym. Przecież ja jestem pewny tego, kim jestem, że żyję. Jestem pewny wszystkiego, miłości mojej żony i tego, że ja ją kocham. No wszystko. Więc nie można być niepewny, bo będę skromny. Ale jest to pewność oparta na tym, że wiem, komu zaufałem. Duch Święty i głoszenie Słowa. Mam sam w sobie świadectwo i wiem, do kogo należę. I wiem, co Bóg we mnie mówi, co czyni i z całą pokorą to wyrażam później. Stąd apostoł Paweł pisze, że mam trudności, gdy do was przyjdę, to nie wiem, co u was powiedzieć, co zrobić, bo usłyszałem od moich przyjaciół z domowników Chloi, że wśród was są pewne problemy, są spory. I teraz mówi apostoł Paweł, nie wiem, co zrobić. Drugi werset mówi, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Zauważcie, on nie chce do nich przyjść ze słowami mądrości, by ich przekonać jakimiś argumentami, jakąś filozofią, jakąś koncepcją. Jego stać na to, ale on rezygnuje z tych możliwości swoich ludzkich na rzecz czegoś innego. On chce znać i im opowiedzieć Chrystusa. I to haniebnego Chrystusa, bo ukrzyżowanego. W wierszu trzecim powiada, że do nich przychodzi w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. Ale to nie znaczy, że jest niepewny. Po prostu on ma postawę człowieka skromnego, zależnego od autora Biblii, ale przychodzi do nich z mocą, z pewnym przekonaniem. On mówi do nich o rózdze, że nawet i rózgi może użyć. Znamy dobrze rozdział 5 tego listu, gdy nawet i poleca im oddać pewnego człowieka na zatracenie ciała, dlatego że się przegrzeszył, że tak się w grzechu zagnieździł, że nie może już nic zrobić, gdy chodzi o dyscyplinę, a więc aż tak strasznie chce go ukarać. A więc on jest bardzo odważny, Paweł jest bardzo odważny, ale skromny, słaby, w lęku, w trwodze. To nie jest trema, nie. To jest świadoma postawa, uznałem za właściwe nie korzystać z tego, co potrafię, ale umieć między wami tylko Chrystusa. I tu właśnie Duch Święty nas prowadzi, bo to jest świadectwo. Wiem, kim jest Jezus. I Paweł wcześniej pisze, jest to Chrystus ukrzyżowany, głupstwo dla tych, którzy oczekują znaków, którzy oczekują mądrości, zgorszenie dla nich to jest. Ale my głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, a więc zhańbionego, dlatego że takie zhańbienie, takie ukrzyżowanie, takie poniżenie, takie głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Dlaczego? Dlatego, że cały czas Chrystus jest tutaj sednem sprawy. Nie litery, nie zdania, nie argumenty, nie filozofia, ale osoba, Chrystus. I stąd, gdy kaznodzieja czyta Boże Słowo, to Słowo do niego przemawia. Gdy kaznodzieja teraz od Pana wie, co ma przekazać, jak Paweł mówi, że wie, co ma przekazać, będzie im głosił Chrystusa Jezusa. Objawiał im będzie samego Chrystusa Jezusa. To też i będzie odbiór przez tych ludzi właściwy, bo oni słuchając tego kaznodziei z Chrystusem w swoim sercu, w swoich myślach, nagle będą czuć rezonans, będą zgodni z Pawłem, będą jego słowa wręcz wchłaniać, wydzierać z jego myśli, z jego ust i się z nimi jednoczyć, utożsamiać. I to właśnie jest współdziałanie Chrystusa w mówcy, Chrystusa w słuchaczu i razem jest piękna symbioza jedności duchowej i autor Biblii sprawia, że to słowo żyje dzisiaj podczas danego nabożeństwa, danego kazania, danego słuchania. I wtedy mówi nam apostoł Paweł w 5 wersecie, nasza wiara się nie opiera na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej, na skutku, na tym, co jest energią do życia, siłą do życia. To jest właśnie cała ta tajemnica i musimy to wszystko pojąć i z tym się pogodzić, dlatego że żyjemy w świecie bardzo skomplikowanym. Ludzie mają różne koncepcje i pomysły. W Koryncie, w zborze, który Paweł zakładał przez półtora roku, nagle się robią cztery grupy. I tylko 1/4 tego zboru szanuje Pawła. A inni szanują Apollosa, apostoła Piotra, a inni są najlepsi, bo szanują Chrystusa. A Paweł mówi, nikt nie jest najlepszy. I ci od Chrystusa, i ci od Piotra, i od Apollosa, i ode mnie. Nikt nie jest najlepszy, bo Chrystus nie jest rozdzielony. Biblię można podzielić. Mamy Stary Testament, Nowy Testament, poszczególne księgi. Potem ktoś ma jeszcze inne jakieś podziały, potem wydziela dla danej teologii sposób myślenia, taki, siaki, i Biblia można szatkować. Zresztą podzielono ją na rozdziały, na księgi, rozdziały, wersety. Ale Chrystusa nie można podzielić. I stąd my głosząc Chrystusa, głosimy jedność. Powiem więcej, głosimy jednorodność. I ten właśnie skutek sprawia, że Kościół Chrystusa jest jednorodny. Zbory mogą być rozmaite, mogą mieć różny kształt, różne tradycje, zachowania, dlatego że to tworzą ludzie, żywi ludzie w danej chwili. Ten sam zbór na tej samej ulicy, w tej samej nazwie w ciągu lat 20-30 będzie miał kilka odsłon, tak się wyrażę, bo będzie kilka pokoleń, przewinie się. Za każdym razem to będzie inaczej ten zbór wyglądał. Ale treść jest ta sama, bo treścią jest nie Pismo Święte, nie. Chrystus objawiony dzięki Pismu Świętemu. Też często apostoł Paweł nawiązuje do fałszywych proroków. Ta fałszywość może być rozmaita. To nie chodzi tylko o fałszywych proroków w sensie, że nam przyszłość przepowiadają, bo tu chodzi o ludzi, którzy głoszą. Też chodzi o nauczycieli, fałszywych nauczycieli. I apostoł Paweł wtedy powiada, że gdy mamy w sobie to świadectwo, gdy my wiemy, co jest słuszne, właściwe, to możemy spokojnie wtedy skonfrontować siebie z tymi ludźmi i uznać, że coś jest nie tak. Pan nam objawi, w którym miejscu jest nie tak. Możemy na to zareagować. Możemy zrobić wszystko, rozpoznając daną sytuację danego człowieka. Ale warunkiem jest to, że nie mądrość ludzka nami kieruje, lecz duch. Bo jak drugi rozdział, 13 werset powiada, pierwszy list do Koryntian, że my do duchowych rzeczy przykładamy miarę duchową. Uczymy, głosimy nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch Święty. I apostoł Paweł właśnie się teraz zastanawia, podobnie jak w Dziejach Apostolskich, gdy się żegnał ze starszyzną efeską, to o tym mówiliśmy wcześniej w kazaniu poprzednim o tych przełożonych, to właśnie on powiada im, że nie uchylał się, aby im zwiastować całą wolę Bożą. A więc nie mówić koniunkturalnie, ale Duch Święty chce, abyśmy znali całą wolę Bożą, byli do całej pełni Bożej wypełnieni. A więc On chce im głosić całą wolę Bożą i też każdy z nich ma ludowi Bożemu przekazywać całą wolę Bożą, paść zbór pański, nabyty go własną krwią, głosząc słowo o całej woli Bożej, nie tylko tej wybiórczej. Dlatego też apostoł Paweł był bezkompromisowy, był delikatny, ale stanowczy. O, sługa Boży ma w sposób mądry i rozsądny prowadzić Boży lud. Pasterz konkretnie ma prowadzić owce, aby one były bezpieczne, a też żeby były nasycone. Dlatego też on mówi, nie uchylałem się od głoszenia wam całej woli Bożej. Na przykład niektórzy, jak pisze w liście do Kolosan 2:4, do nich przychodzą i zwodzą ich rzekomo słusznymi wywodami. Tam wtedy ich zachęcają, aby czcili takie czy inne rzeczy, aby przestrzegali takich czy innych świąt, aby się zajmowali tym czy innym. I Paweł mówi, że to wszystko nie służy temu, co jest najważniejsze, czyli opanowaniu zmysłów. Kolosan 2 rozdział. Są to rzekomo słuszne wywody. Kto wykryje tę rzekomość? Ja w swoim czasie teraz zapowiem, będę mówił na temat tradycji. Duch Święty i tradycja. I właśnie ta nasza tradycja wprowadza wiele rzekomych oczekiwań Boga na podstawie Pisma Świętego. Okazuje się, że Pismo Święte mówiąc o czymś, wcale nie mówi, że mamy się tego trzymać, o czym ono mówi. Bo Bogu nie chodzi o to, abyśmy się tego trzymali, bo tradycji nam nigdy Duch Święty nie przekazał, żadnej tradycji. Duch Święty przekazuje nam aktualne słowo na podstawie tego tekstu, który mamy w kanonie Pisma Świętego. A więc są to rzekomo słuszne wywody. Albo czasami list Piotra, drugi rozdział, pierwszy rozdział, 16 wiersz. Ktoś przyjdzie do nas ze zręcznie zmyślonymi baśniami. I Piotr tu pisze, 2 Piotra 1,16, myśmy wam oznajmili moc i powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach. Czemu to cytuję? Dlatego, że poproszono mnie również, abym w ramach tego cyklu powiedział o przyjściu Chrystusa. Duch Święty i powtórne przyjście Chrystusa. To będzie pod sam koniec tego cyklu, a będzie w sumie około 18 do 20, ale w sumie będzie tych rozważań. Tak przypuszczam, bo nie jestem pewny jeszcze, po prostu modlę się, a Duch Święty tak kolejno mnie prowadzi z tygodnia na tydzień. I chcę też powiedzieć o tym, bo dzisiaj są różne rzeczy, gdy chodzi o przyjście Chrystusa i mamy różne fabuły, tak, są filmy rozmaite, jak przyjdzie Jezus i samoloty będą lecieć bez pilotów, bo akurat pilot był chrześcijaninem i go zabrał Jezus i pilot leci, samolot leci bez pilota i takie różne mamy, przepraszam bardzo, baśnie. Zręcznie zmyślone baśnie. Przepraszam, że kogoś obrażam w tej chwili, bo ktoś się tym bardzo przejął. Przepraszam, ale nie chciałem nikogo obrazić z tym, że musimy wiedzieć, że mamy o przyjściu Chrystusa mówić, list Piotra 1,16, jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Głosimy świadectwo Boże, świadectwo o Chrystusie, świadectwo o Jego wielkości. I to świadectwo i ty, bracie i siostro, gdy mnie słuchasz, i ja musimy mieć, a nie czyichś opowieści słuchać. A więc, jak widzicie, z serdecznością, z sympatią wszystkich nas zachęcę po prostu do słuszności, do słusznych rzeczy, mimo że komuś może coś no, się nie spodobać, ale to może tylko chwilowo, jak gorzkie lekarstwo, też czasami nam się nie podoba. I kiedyś apostoł Paweł, gdy głosił na przykład do Festusa, nagle Festus zawołał: szalejesz, Pawle, wielka uczoność cię przywodzi do szaleństwa. Spotykam ludzi, którzy są tak mocno zakorzenieni w Biblii, że potem mówią, modlą się: Panie, dopomóż, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją zgodnie z Pismem Świętym. I to bardzo ładnie brzmi. A potem patrzę, że takie osoby, powiedzmy kobiety, nagle się nie może modlić, dlatego że nie ma na głowie skrawka jakiejś tkaniny. Dosłownie. Widziałem to 2 dni temu na pewnym nabożeństwie w niedzielę, gdzie byłem w jakimś zborze. I musi mieć skrawek tkaniny. Gdy się skończy modlitwa, to go wsuwa ten skrawek białej tkaniny, aby już śpiewać, nie mając głowy nakrytej, starsza kobieta koło 80. No ja to rozumiem, szanuję, ale tego Chrystus i Pismo Święte nie wymaga. Proszę jeszcze raz, ale będę mówił. I tu nie chodzi o wielką uczoność, moją wielką uczoność, że ja... Nie, tu chodzi o zrozumienie tego, co Bóg mówi w danym tekście. A więc być posłuszny Pismu Świętemu oznacza być posłuszny Bogu, który w Piśmie Świętym mówi, a nie literom i zdaniom, które są w Piśmie Świętym. Myślę, że rozumiemy się, o co chodzi. Mówimy Duch Święty i głoszenie Słowa. A nie samo głoszenie słowa, ja i głoszenie słowa, nie. Nie kaznodzieja i głoszenie słowa, nie. Duch Święty i głoszenie słowa, o tym mówimy, a więc nie mogę mówić inaczej. A Paweł mówi do Festusa: nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. I o to właśnie chodzi, że wiara się opiera na mocy Bożej, na skutku, nie na ludzkiej mądrości jakiejkolwiek i tej siostry, która tak sobie zrozumiała i kaznodziei, który będzie różne rzeczy wymyślał. Nie. To musi być ta moc Boża i osobiste świadectwo w sobie. I stąd, jeśli ktoś ma w sobie osobiste świadectwo, że należy tak postąpić i nakryć tę głowę, tamto zdjąć, teraz myślę znów, gdy się usuwa jakiś znak krzyża, bo on przeszkadza, gdy na niego patrzymy, to jest czyje świadectwo i czyjaś sprawa, ale inny z kolei ma zupełnie inne przekonanie w tej kwestii i ma wolność. Dlatego też Paweł mówi, że nie będę jadł mięsa, mimo że mięso samo w sobie, nawet to ofiarowane bałwanom, nie ma znaczenia, bo nie ma bałwanów żadnych, jest tylko jeden Bóg, a więc nie ma problemu, gdy chodzi o mięso. Ale ponieważ mój brat ma inne w sobie świadectwo, to ustąpię, żeby go nie gorszyć. Ale nie dlatego, że on ma rację, dlatego, że jest słaby w wierze. Jego też Paweł mówi, Galatów 1:10, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym się chciał nadal ludziom przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Kto to mówi? Poganin? Nie, to mówi faryzeusz. Człowiek Pisma Świętego Starego Testamentu. Człowiek, który się trzymał litery aż tak mocno, że zabijał chrześcijan. Prześladował chrześcijan. To był człowiek czynu. I on nagle, poznawszy Chrystusa, autora Pisma Świętego, nagle inaczej, to list do Galatów jest bardzo srogim listem, takim kategorycznym listem ciętych słów, ostrych słów, że albo jest Mojżesz i zakon, albo Chrystus, nie można tego połączyć. I stąd on mówi, ten właśnie człowiek, który przeszedł taką metamorfozę od człowieka litery do człowieka ducha, od człowieka Mojżesza do człowieka Chrystusa. I mówi, nie można tego łączyć. Albo, albo. Dlatego, że litera musi być pełna ducha. To, co było stare, musi otrzymać nową treść. Chrystus musi wejść do Starego Testamentu i go rozświetlić. Wtedy zupełnie ma inny wymiar i obraz. Wszystko to, co było w Starym Testamencie, jest pełne życia Chrystusowego, życia tego aktualnego, właściwego, aż do dnia przyjścia Chrystusa. A więc nie będę się starał ludziom przypodobać, bo Królestwo Boże się zasadza nie na słowach, lecz na mocy Bożej, na skutku, na skutku. Tego też on później, gdy kończy list do Rzymian, powiada, mam powód do chluby w Chrystusie Jezusie. Zwróćmy uwagę na końcówkę rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdyśmy czytali, wiersz 31. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Również i ja, później jest ta wypowiedź. Po tym właśnie wcześniejszym, kto się chlubi, w Panu się chlubi. A więc Paweł się chlubi, jest pewny, ale się chlubi w Panu. I stąd list do Rzymian również mówi, mam powód do chluby. Ale do chluby w Chrystusie Jezusie, zauważcie. Chlubię się w Chrystusie Jezusie, nie sam w sobie. Nie ze swojej mądrości, ze skutku. Ze służby dla Boga, czytamy Rzymian 15:17. Chlubię się ze służby w Chrystusie Jezusie dla Boga. I nie odważę się mówić o czymkolwiek, czego by Chrystus przeze mnie nie dokonał. Zobaczcie, świadectwo we mnie, świadectwo przeze mnie i tworzy świadectwo w tobie. To właśnie Paweł pisze w tym fragmencie. By przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Czy widzimy? Chlubi się tym, co Chrystus wykonał w nim i przez niego. I to wymienia. I nie pomija znaków i cudów, nie pomija mocy Ducha Świętego. Teraz tak powiem. I ty, drogi bracie i siostro, mówisz, no ale znaków, cudów nie ma. Sorry, ja jestem często dosadny. Nie mów bzdur. Przepraszam, ale powiem jeszcze raz. Nie mówmy bzdur. Nie ma cudów. Głosisz Ewangelię, siedzi człowiek, który ma w nosie Ewangelię i Chrystusa. Ale słuchaj, coś się w nim nagle obudzi, coś się w nim dzieje i się nawraca. Nie ma cudu? To nie był cud? To jest ważniejsze, niż komuś noga odrośnie. Przychodzi młoda mężatka i tak żyła wcześniej w strasznym stanie, że nie może dziecka urodzić, lekarze dają jej nikłe szanse. A wy się na grupie domowej modlicie z nią i ty się modlisz, kładziesz rękę na jej, za przyzwoleniem jej męża oczywiście, na jej łonie kładziesz rękę, chociaż tego nie powinno się robić, ale widziałem, że tak było wtedy. No i dzisiaj już jest pół roku, gdy jest w ciąży. Cud. Lekarka powiedziała, to jest cud. Kochani, a my mówimy, nie ma cudów? A że przy okazji raz na 20 lat komuś tam też i noga odrośnie, albo inna rzecz się stanie, no to wielkie mi co. Nie czekajmy, że będą codziennie rzeczy się działy jakieś, że będą umarli wstawać. Z tego się cieszmy, że ludzie się nawracają, że się życie ludzi zmienia, że nie umierają jako grzesznicy, ale żyją jako ludzie Chrystusa. To są cuda i Bóg rozkrzewia i się to dzieje po całym świecie dzisiaj. Paweł, pisząc do Tesaloniczan, 1:4 niżej, mówi: Bracia umiłowani przez Boga, zostaliście wybrani. To wiedzcie, że zostaliście przez Boga wybrani. Bo Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, ale także i w mocy, i w Duchu Świętym z wielką siłą przekonania. Ja się cieszę, że do mnie dotarła. Byłem zaimpregnowany jako syn kaznodziei i tak dalej. Kombinowałem sobie, że ja, mając 18, otrzymając dowód osobisty, machnę ręką na wszystko i pójdę sobie w swoją drogę. I Bóg mnie złowił, złapał mnie w jednej chwili. Już nieraz o tym mówiłem, nie będę powtarzał. To jest cud w moim życiu najważniejszy, a wszystkie inne, które były bardzo poważne rzeczy, łącznie z uzdrowieniem kręgosłupa mojego i wielu innych rzeczy. To już pestka w porównaniu z tym, co było wtedy. Kochani, z wielką siłą przekonania doszło, to ja się cieszę, że do mnie doszło. I staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Przyjęliście słowo z wielkim uciśnieniem, ale i z radością Ducha Świętego. I staliście się wzorem, typem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. To jest właśnie skutek tego, że autor dzisiaj działa, Duch Święty dzisiaj działa, daje natchnienie czytelnikowi, daje natchnienie kaznodziei i razem ludzie Pisma Świętego są ogarnięci przez autora i mają aktualne słowo na dzisiaj. Mają tradycję dzisiejszą dla czasów dzisiejszych, tak, roku 2012. A gdy dożyjemy roku 2020, będziemy mieć inną tradycję, bo będą też i inni już ludzie wtedy. Ale będzie cały czas ten sam Chrystus, to samo Słowo, ten sam Duch Święty i to samo zwiastowanie Bożego Słowa. Kochani, cieszmy się z tego. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że masz moc na niebie i na ziemi, że wczoraj, dzisiaj na wieki jesteś ten sam i działasz tak samo skutecznie, tak samo pięknie. I Panie, że możemy być entuzjastami właśnie Chrystusa i to ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą, sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem, mądrością Bożą. Wszystkim dla nas, Panie, jesteś i my się w Tobie chlubimy i Tobie za to wszystko dziękujemy.